Pani poseł Elżbieta Kruk z Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest naszym gościem. Witam serdecznie pani poseł. Szczęść Boże.
Witam ojca, witam państwa. Szczęść Boże.
Pani poseł, w internecie internauci dali nową ksywę Janowi Dworakowi. Jan Radka Dworak. Nawet mówią o tym, że to jest szef sprzedaży ratalnej. Na 114 rat rozłożyć jednak opłatę koncesyjną tym, którzy mieli być rekinami finansowymi, no to chyba jakaś kuriozalna sprawa zupełnie.
No kuriozalna, tak, proszę Państwa, no to jest trochę zabawne, Radka, tak, bo, no i to dobrze, że potrafimy w ten sposób reagować, ale przecież wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak to jest nie tylko kuriozalna, ale naprawdę poważna sytuacja, skandaliczna, no afera, myślę, z jaką tutaj na rynku medialnym dawno nie mieliśmy do czynienia, na pewno od czasu afery Rywina. I kwalifikująca się niewątpliwie na szczegółowe zbadanie przez inne organy państwa, takie jak Najwyższa Izba Kontroli, takie jak prokuratura, są już zawiadomienia i myślę, że będą następne, tak jak parlament, bo przecież od tego jesteśmy. No ale okazuje się, że nie wszystkie organy tak chętnie. Nie udało nam się wyjaśnić i przeprowadzić debaty z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu Komisji Sejmowej, ponieważ taką debatę zablokowali posłowie rządzącej koalicji wspomagani przez SLD i Ruch Palikota. I tak prawdę powiedziawszy, oczywiście my też będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość podejmowali takie działania, że opracowujemy wnioski zarówno do prokuratury, no mimo że tu już są te dwa zawiadomienia, to jest może mniej istotne, ale też do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo ta kuriozalna sytuacja musi mieć jakieś uzasadnienie, prawda? Dziś nie możemy powiedzieć, jakie to jest, skoro odpowiednie organy nie przebadały dokładnie tej sprawy. Nie mamy więc pełnej wiedzy co do uzasadnień działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Możemy więc zakładać różne scenariusze. Jaki był powód takiej decyzji, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie dość, że przyznała koncesję firmom finansowo do tego nieprzygotowanym, to jeszcze publicznie uzasadniała, okłamując opinię publiczną i inne organy państwa, że to Fundacja Lux Veritatis nie była finansowo przygotowana, aby nadawać na ziemię telewizję Trwam.
No i też harmonogram jakby tych prac jest zastanawiający, pani poseł, no bo dwóch nadawców nie było nadawcami tak naprawdę w momencie, kiedy zostało ogłoszony konkurs na rozszerzenie koncesji z nadawania satelitarnego na naziemną telewizję cyfrową, bo przypomnę, że konkurs dotyczył rozszerzenia koncesji, a dwóch koncesjonariuszy obecnych tej koncesji nie miało i wystąpiło w takim trybie, umownie mówiąc, pilnym o to, żeby tę koncesję otrzymało i w bardzo krótkim czasie tę koncesję satelitarną otrzymało, w związku z tym spełniało warunki do przystąpienia do konkursu na rozszerzenie. To jest jakby ta pierwsza sprawa. Później się okazuje, że jeden powiązany z TVN-em, drugi z grupą Polsatu, dwa kolejne Disco i Polo to są ZPR-y, no i w zasadzie karty są rozdane. Oni mają mieć najlepszą sytuację finansową z wszystkich podmiotów, które dostały koncesję, czy ubiegały się o koncesję. No i okazuje się, że przychodzą z pismem do Jana Dworaka: Janku, rozłóż nam na raty, bo nas nie stać na to, żebyśmy opłacili opłatę jednorazową. No i Janek nie tylko na 36 rat rozdaje
ale jeszcze
korzystniej niż oni nawet chcą.
Po czym wydaje następną decyzję już po tej, prawda, rozkładającej na raty, tę ostateczną decyzję koncesyjną ze stycznia 2012 roku, w której sposób znów kuriozalny, niezrozumiały kompletnie, potwierdza pierwszą lipcową, również w tym zakresie, że te opłaty koncesyjne mają być opłacone jednorazowe, tak, do września 2011 roku.
Czyli jakby wstecz, tak, czyli wstecz,
tak,
prawda?
Tak, to w ogóle jest tak niebywałe, tak ogromne lekceważenie, taka pewność, bo coś tu przebija innego niż Krajowej Rady, niż ta bezbrzeżna pewność, że to będzie bezkarne, że możemy sobie zrobić, co chcemy. Nie będziemy przestrzegać prawa w żadnym zakresie. No, tak nieprzyzwoicie przeprowadzonego postępowania, to nawet w Polsce chyba trudno szukać, choć mamy wiele uwag do praworządności działania organów w naszym państwie. Wszystko to pokazuje, jakby to był od początku realizowany pewien określony scenariusz, prawda? To, co ojciec mówił, bo to nawet nie tylko dwie, ale trzy z tych spółek dostały te koncesje satelitarne, które ulegały rozszerzeniu w lutym 2011 roku, czyli już po ogłoszeniu przewodniczącego wszczynającego postępowanie na to rozszerzenie umożliwiające nadawanie naziemne. Tylko jedna posiadała tam już ją chyba już od roku, czyli SK, a zarówno ATN, jak Stawka, jak Disco Polo, wszystkie otrzymały te koncesje w lutym. No, można zakładać, że był to taki oto scenariusz, że z góry było wiadomo, które spółki dostaną te koncesje. Nieistotne było oczywiście, czy są finansowo przygotowane do tego, czy nie są przygotowane.
Bo ewentualnie rozłoży się na raty.
Rozłożono te opłaty na raty, a być może one w ogóle nie zapłacą tych koncesji w związku z tym, że no jeszcze jesteśmy przecież w tej sytuacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma uprawnienia określania sposobu opłaty koncesyjnej, sposobu naliczania opłaty koncesyjnej drogą rozporządzenia. W związku z tym czyni je teraz, upływa ten termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny chyba do 3 sierpnia.
3 sierpnia, tak jest, pani poseł. To jest kolejna ciekawa sprawa związana z tą układanką przygotowaną przez Krajową Radę, bo 3 sierpnia tracą moc zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przepisy dotyczące opłat za koncesje radiowe i telewizyjne. No, to znaczy Trybunał zakwestionował możliwość ustanawiania daniny publicznej, taką jak opłatę koncesyjną w drodze rozporządzenia przez Krajową Radę, że to musi na bazie konstytucji dokonywać się na drodze ustawowej. W związku z tym no może dojść do takiej sytuacji, że powstanie luka prawna i później ci koncesjonariusze w ogóle nie zapłacą opłaty koncesyjnej za otrzymaną koncesję.
No właśnie. I tu wracam do tego, co mówiłam, że no tu mamy, zdaje się, do czynienia z jakąś mega gigantyczną aferą, również finansową. To są dochody budżetu przecież, te opłaty koncesyjne. To są opłaty, to się wiąże z użytkowaniem częstotliwości, które jest dobrem naszym wspólnym, dobrem narodowym, za gospodarowanie którego odpowiada państwo. I teraz jaki cel? Co my tutaj oglądamy na scenie? Co tu się odgrywa? Prawda? No nie ma żadnych elementów z tych, które Krajowa Rada czy zapowiadała w dokumentach, czy jakby tłumaczyła publicznie, że realizowała poprzez to postępowanie koncesyjne, czyli to ten priorytet, żeby ruszyć z cyfryzacją telewizji naziemnej, tak, żeby była możliwość włączenia nadawania analogowego, rozszerzenie programu, dodatkowa oferta programowa dla ludzi. To wszystko się okazuje, że to są jakieś wyssane z palca bzdury, przepraszam bardzo, ale to nigdzie nie widać takiego z troską pochylenia się przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji nad tym problemem. Wprost przeciwnie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdaje się, że udawała, że prowadzi te działania w tych celach, które zapowiadała, a tak naprawdę podjęła działania zmierzające do zablokowania rozwoju rynku naziemnego telewizyjnego. No bo takie widzimy rezultaty, prawda?
Tak, zastanawiam się, pani poseł, jaki jest interes publiczny, bo to jest jeden z motywów rozkładania na raty koncesjonariuszowi. Jeden to, że koncesjonariusz nie ma kasy, no ale mieli mieć kasę. Tak. Przecież tak było mówione, że są w świetnej kondycji, że oni właśnie zapewnią funkcjonowanie multipleksu, bo telewizja cyfrowa musi się rozwijać, a drugi to jest interes publiczny. No i teraz odpowiedzmy na pytanie, jaki interes publiczny leży w tym, żeby na ekranie mojego telewizora bezpłatnie leciała sobie muzyka disco albo muzyka polo, no bo mamy pluralizm wobec tego, możemy wybrać między disco i polo. No i jeszcze jeden kanał TVN-owski i jeszcze jeden kanał polsatowski.
No oczywiście tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zadziałała wbrew interesowi publicznemu. Jednocześnie mamy tutaj odpowiedź, dlaczego nie dostała koncesji i nie tylko telewizja Trwam, ale też dlaczego w Polsce nie ma tak naprawdę debaty o tym procesie cyfryzacji, przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowy na rynku, no dzisiaj na razie telewizyjnym, prawda? No, można było podejrzewać, można było zakładać, że skoro jest taka cisza, że skoro cały ten problem jest schowany pod korcem, mimo że państwo ma tutaj ogromne zobowiązania i obowiązki wobec społeczeństwa, ten informacyjny, nierealizowany przecież. Ostatnio badania pokazały, że około 80% społeczeństwa nie wie o tym, że ten proces jest prowadzony. Ma obowiązki nie tylko poinformowania obywateli, ale ma obowiązki pomocy w większości państw europejskich w trakcie tego procesu, dużo bogatszych państw, w których obywatele mają, te kieszenie są dużo zasobniejsze niż polskich, na przykład emerytów. Tam była pomoc finansowa, tam była pomoc dla ludzi, pomoc logistyczna, żeby się mogli wszyscy dostosować do odbioru tego nowego systemu nadawania, bo to przecież jest szalenie istotne zobowiązanie państwa, aby nie doszło do takiej oto sytuacji, że część społeczeństwa zostanie w pewnym momencie pozbawiona dostępu do nadawania telewizyjnego, jeśli oczywiście taki chce posiadać, prawda? Jeśli dziś go posiada.
No ale też pani poseł...
Wszystko się nie realizuje po to, aby ukryć ten proces, bo to dzisiaj chyba tak tylko należy
ocenić. Pytanie jest właśnie o kontrolę demokratyczną, ponieważ jeżeli NIK w rutynowej kontroli dorocznego sprawdzenia wykonania budżetu w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zauważa niegospodarność i niecelowość w zakresie rozłożenia na raty koncesjonariuszom opłaty koncesyjnej, no to tych nieprawidłowości, to już sama w sobie jest gigantyczna nieprawidłowość, ale tych nieprawidłowości może być więcej. I teraz posłowie, czy Rzecznik Praw Obywatelskich na przykład, o czym mówiliśmy w poprzedniej rozmowie, no powinni zwrócić się do NIK-u po prostu o przeprowadzenie kompleksowej kontroli tak ważnego procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce. No to jest, dosyć oczywiste przecież.
Najwyższa Izba Kontroli jest przecież przede wszystkim, winna być przede wszystkim narzędziem wykorzystywanym przez Sejm. Sejmowi służą głównie informacje z kontroli Najwyższej Izby Kontroli i nigdy w historii Sejmu się na przykład nie zdarzyło, że jeśli pojawiały się projekty uchwał Sejmu, które wzywały Najwyższą Izbę Kontroli, czy wnioskowały w Najwyższej Izbie Kontroli o przeprowadzenie jakiejś tam kontroli, nigdy w Sejmie się nie zdarzyło, aby takie uchwały nie przeszły, czyli zostały zablokowane. A my w tej sytuacji, z takimi też informacjami z tej wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli, bo może jakby założyć, że z góry, czy przedstawicielom Fundacji Lux Veritatis, czy posłom opozycyjnym się w parlamencie nie wierzy, prawda? No załóżmy, że to jest tylko tak brak zaufania, a poza tym byłaby dobra wola. No to dzisiaj już z tymi informacjami, które mamy z kontroli budżetowej NIK-u, wiemy, że ta kontrola jest konieczna, a jest w parlamencie blokowana. Dlatego no taka istotna jest ten właśnie apel do Rzecznika Praw Obywatelskich o to, aby również naciskał na najwyższą na parlament i skłonił do podjęcia uchwały, która ciągle blokowana jest przez posłów Platformy Obywatelskiej w komisjach kultury i środków przekazu oraz kontroli państwowej.
A równocześnie apel do wyborców, by chodzili do posłów Platformy Obywatelskiej, SLD, Ruchu Palikota, żeby nie byli tacy betonowi, żeby nie byli zabetonowani po prostu na kontrolę demokratyczną, na kontrolę publiczną organu konstytucyjnego, do czego po prostu mamy prawo jako obywatele. I jeżeli poseł jako reprezentant obywateli no, tej kontroli demokratycznej nie chce sprawować i nie chce jej zlecać, no to jest zastanawiające, kto stoi za Janem Dworakiem.
No właśnie, bo gdyby parlament normalnie funkcjonował jak w normalnym, demokratycznym państwie, tak jak jeszcze, mimo pewnych ułomności funkcjonował kilka lat temu, to przecież to nie tylko byśmy już mieli tę uchwałę o kontrolę NIK-u, nie tylko byłyby zawiadomienia do prokuratury i do ewentualnie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale to całe działanie kwalifikuje się na zbadanie na komisję śledczą. Ale w dzisiejszym stanie parlamentu, w dzisiejszym braku woli do demokratycznego badania, do kontroli społecznej, zagwarantowanej konstytucyjnie przecież w demokratycznym państwie, brak woli koalicji rządzącej, przede wszystkim posłów Platformy Obywatelskiej, no uniemożliwia tak naprawdę właściwe działanie parlamentu.
Hipokryzja i arogancja władzy jest porażająca.
Porażająca, stąd widzimy takie to poczucie bezkarności przecież w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
Pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Nie odpuszczamy oczywiście i dalej będziemy na te tematy rozmawiali, no bo to jeżeli zostanie zamknięte okno na świat, no to wówczas możemy sobie porozmawiać, ale co najwyżej gdzieś przy stoliku, przy kawie, a już pewne rzeczy nie dostaną się do opinii publicznej, dlatego tak wielki akcent kładziemy na sprawę związaną z telewizją Trwam, a może w przyszłości także Radia Maryja i wolnością słowa. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem, pani poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, była naszym gościem.